W sobotni wieczór Filharmonia przedstawi publiczności Koncertów Poznańskich trzy utwory w szyku tradycyjnym, uniwersalnym, a więc uwertura, następnie koncert instrumentalny i po przerwie dzieło symfoniczne. Owa uwertura to Leonora, opus 72 B Ludwiga van Beethovena. Utwór stanowiący kwintesencję stylu późnoklasycznego powstał w roku 1805 jako trzeci z czterech różnych wstępów do opery Fidelio. W sumie w praktyce nigdy ta uwertura nie otwiera jakiejkolwiek inscenizacji opery Beethovena, natomiast funkcjonuje jako osobne dzieło orkiestrowe, czego będziemy świadkami właśnie w sobotni wieczór. Z tymi uwerturami to się nazywa oczywiście w tym momencie Leonora III. To jest dosyć charakterystyczny, bym powiedział, motyw w twórczości Beethovena, ale mi przychodzi do głowy troszeczkę inna refleksja. Miałem okazję występować w Fidelio Beethovena. To świetna opera, która potwierdza, że Beethoven miał znakomity zmysł dramatyczny. I szkoda, że nie napisał tych oper więcej. Moim zdaniem mógłby nawet przejść do historii jako znakomity kompozytor operowy. Tak się nie stało. Jak wiadomo, Fidelio jest tą jedyną kompozycją, która w tej chwili jest na scenach operowych. A więc Leonora III. Następnie zmiana epoki, zmiana nastroju, inny obraz estrady z fortepianem na pierwszym planie. Setna rocznica urodzin Andrzeja Panufnika, która minie dokładnie 4 miesiące po dacie naszego koncertu poznańskiego. 24 września minie 100 lat od urodzin Andrzeja Panufnika i jest to okazja do zaprezentowania jego koncertu fortepianowego. Przypomnę, że Andrzej Panufnik w roku 1954 wyjechał z Polski, uchodzić więc może za kompozytora emigracyjnego. Ten wyjazd, a właściwie ucieczka z kraju, omal nie zakończyła w ogóle działalności kompozytorskiej Andrzeja Panufnika. Pamiętał on o swojej biedzie, kiedy pisał koncert fortepianowy, dedykując go Rozie Berenbaum, Argentynce polskiego pochodzenia, która w tym bardzo trudnym pierwszym okresie emigracji, tych ciężkich losów, pokaźnym czekiem wspomogła i przywróciła do pisania muzyki Andrzeja Panufnika. Warto to odnotować. Kompozytor często deklarował, że inspiracją czy głównym źródłem natchnienia zawsze dla niego była ojczyzna. Stąd też liczne w twórczości Panufnika cytaty rdzennej polskiej muzyki. Druga część koncertu fortepianowego, który usłyszymy w sobotę, zawiera na przykład reminiscencję motywu starego polskiego hymnu religijnego Święty Boże, Święty Mocny. A sam koncert powstał na zamówienie towarzystwa Finney Trust w Birmingham i jego pierwsza wersja została skomponowana w roku 1962. Potem Panufnik dwukrotnie przerabiał ten utwór, a w roku 1982 dopisał obszerną, rozbudowaną pierwszą część. Rok później utwór ten został nagrany przez radio BBC ze znakomitym pianistą w partii solowej Johnem Ogdonem, ale nagranie to nie zostało nigdy wyemitowane. Szerzej o tym można przeczytać w niedawno opublikowanej autobiografii, fascynującej autobiografii Panufnika. Trudno właściwie powiedzieć, czy to władze PRL-owskie sięgnęły aż tam do Londynu swoimi wpływami, że zahamowały emisję tego nagrania. No, nie chciałbym teraz się nad tym rozwodzić, niemniej to właśnie też związane jest z bardzo skomplikowanymi losami Andrzeja Panufnika. Rok 1984 to pierwsze wykonanie publiczne koncertu fortepianowego z Kendallem Taylorem w roli solisty, natomiast w roku 1991 koncert fortepianowy Andrzeja Panufnika został nagrany na płytę. Dyrygował sam kompozytor, a działo się to niespełna 3 miesiące przed jego śmiercią. Natomiast solistką w tym londyńskim nagraniu była znakomita polska pianistka Ewa Pobłocka. Stąd też udział Ewy Pobłockiej w sobotnim, poznańskim wykonaniu kompozycji jest okolicznością ekscytującą i od długiego czasu przez Filharmonię przygotowywaną. Koncert trwa 23 minuty, składa się z trzech części. Myślę, że będzie bardzo interesującym spotkaniem publiczności koncertów poznańskich z muzyką Andrzeja Panufnika. Po przerwie muzyka niemiecka z przełomu wieków, 11 czy 9, musiałem sprawdzić, 9 czerwca chyba minie 150. rocznica urodzin Ryszarda Strausa. Świat muzyczny powszechnie świętuje ten jubileusz, również Poznańska Filharmonia w tym sezonie wyraźnie akcentuje twórczość Ryszarda Strausa. W sobotni wieczór usłyszymy jeden z wcześniejszych poematów symfonicznych, Also sprach Zarathustra, opus 30. Tako rzecze, albo uwspółcześniając nieco tytuł, tak mówi Zarathustra. Utwór, który został skomponowany w Monachium, pierwszy raz wykonany został pod dyrekcją kompozytora w 1896 roku we Frankfurcie nad Menem. Jeśli chodzi o język muzyczny, Strauss wyjątkowo w swojej twórczości skłonił się w stronę filozofii muzycznej Ryszarda Wagnera. Warstwa literacka natomiast ma związek z taką młodzieńczą fascynacją Friedrichem Nietzsche. I właśnie traktat Nietzschego jest jakby początkiem myślenia kompozytora o tym utworze. Stąd w ogóle tytuł, stąd też nazwy części utworów pokrywają się w wielu przypadkach z częściami tego traktatu. W sumie te odniesienia, to nawiązanie do Friedricha Nietzschego nie jest jakąś okolicznością wyjątkową. Właściwie większość z nas w młodości zaznajamiała się z różnymi prądami filozoficznymi, tak jak przechodzi się przez etap fascynacji na przykład Dostojewskim, czy poezją Charlesa Baudelaire'a, czy Ulyssesem Joyce'a. Nie trzeba się zakochiwać w tej literaturze, ale trzeba to przeczytać i określić swój stosunek do tego, tak jak i też do poszczególnych prądów filozoficznych. Bo w efekcie Ryszard Strauss oddalił się od tych filozofii, również przecież wagnerowskiej. Natomiast należy podkreślić, że miały one swój udział, czy odcisnęły wyraźne piętno na rozwoju osobowości kompozytora. Ten poemat symfoniczny, Also sprach Zarathustra, składa się z obszernego wstępu, będącego poetyckim obrazem wschodu słońca i z 8 części. Nazwy tych części, na przykład o wiedzy, o zdrowienie, pieśń taneczna, pieśń nocnego wędrowca. To ostatnia część, która zwieńczy cały sezon koncertów poznańskich, a jednocześnie rozpocznie czas oczekiwania na rozpoczęcie sezonu następnego 2014-2015. Zapraszam na sobotni koncert.